Ale cieszę się, że właśnie tutaj, w Sparzędzu, spotykamy się. I w ogóle, że tutaj od Was wyszła ta inicjatywa, aby w ramach tego tygodnia małżeństw znalazło się miejsce na taką konferencję, katechezę, w czasie której będziemy starali się odpowiedzieć sobie na kilka bardzo ważnych pytań. I to chyba najważniejsze, co zrobić, żeby ta moc miłości była jak najsilniejsza, żeby się stale umacniała, żeby nigdy nie gasła. Co tą moc miłości małżeńskiej umacnia, co ją czyni silniejszą, bardziej wytrwałą, a co ją niszczy. Ja myślę, że to jest bardzo potrzebne, aby sobie o tym mówić, bo chyba sami dobrze zdajecie sobie sprawę z tego, jaki dzisiaj jest potężny kryzys miłości małżeńskiej. Jak wielu małżonków mówi, że mówimy o jakichś abstrakcjach. Czy mówimy o abstrakcjach, to jeszcze za chwilę będę mówił. Ale na pewno jest młode pokolenie tutaj, które dopiero wejdzie być może na tę drogę i na razie nosi w sobie bardzo dużo znaków zapytania. I wasz przykład ma dać im bardzo konkretne odpowiedzi. Ale żeby wasze życie było prawdziwym świadectwem miłości małżeńskiej, żeby ta wasza miłość małżeńska była piękna, trwała, to potrzeba od czasu do czasu robić sobie takie przystanki i po prostu wsłuchać się w to, co chce mi powiedzieć w tym momencie Pan Jezus. Ja wiem to z swojego doświadczenia jako kapłan, że od czasu do czasu, a dla mnie osobiście uważam, że to musi być przynajmniej 3 czy 4 razy do roku, musi wydarzyć się coś takiego, że ja siądę tak, jak wy teraz siedzicie i posłucham, co inny kapłan ma mi do powiedzenia o kapłaństwie, bo to jest moja droga, to jest moje powołanie. I pokaże mi, co mogę zrobić, żebym był lepszym kapłanem. Pokaże mi, gdzie być może popełniam błędy, gdzie mogą tkwić moje słabości. Przypomnij mi, dlaczego dobrze kiedyś zrobiłem, że powiedziałem Chrystusowi tak, że to było dobre. Bo na każdego z nas, bez względu na to, jakie wybraliśmy powołanie, jaką wybraliśmy drogę, zły duch cały czas stawia pułapki, sieje wątpliwości i mówi, to jest bez sensu, pomyliłeś się i tak dalej. Potrzeba, żebyśmy się zatrzymywali, żeby ktoś powiedział nam coś, co będzie Słowem Bożym i żebyśmy się zastanowili, co możemy uczynić, żeby było lepiej, co możemy naprawić, szczególnie to, co się popsuło i na co musimy uwrażliwiać siebie, żeby przypadkiem kiedyś nie stanąć przed Chrystusem i ze smutkiem powiedzieć do Niego, Jezu, coś zepsułem, zaprzepaściłem jakiś piękny dar, który od Ciebie otrzymałem. Dzisiaj niewielu chce słuchać. Wielu mówi, nie mam na to czasu, będzie inna okazja, odsłucham sobie w internecie, no ale potem rzeczywiście już jest z tym różnie. Czy mamy na to czas, czy też nie? No ale cieszę się, że wy tutaj jesteście. I w ogóle to tak przypadkiem, nie przypadkiem trafiliśmy dzisiaj na Ewangelię, którą, gdy czytałem dzisiaj w czasie Eucharystii, to od razu sobie pomyślałem, że będzie pięknym wstępem do tej dzisiejszej konferencji. Przeczytam ten fragment, to jest fragment z Ewangelii świętego Marka. Gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go, żeby ci, choć frędzli u jego płaszcza, mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Piękny opis takiego dnia powszedniego Jezusa Chrystusa. I w ogóle tego rodzaju opisów znajdziemy o wiele więcej. On nie tylko pokazuje nam, że Jezus uzdrawiał, ale w ogóle pokazuje niejako charakter przebywania Pana Jezusa na ziemi. Że On stał się człowiekiem po to, żeby pokazać, jak bardzo nas kocha, jak bardzo Mu na nas zależy. Nawet na tym, żeby przywracać nam zdrowie. Bo właściwie większość tego rodzaju opisów koncentruje się na tym właśnie aspekcie działalności Jezusa. Jezus uzdrawia. Jemu zależy na tym, by wszystko, co w naszym życiu było zdrowe. zdrowe nasze ciało, zdrowe nasze serca, umysły, dusza, zdrowy ogląd samego siebie, zdrowe małżeństwa i tak dalej. I przecież wiemy, wierzymy w to, że Jezus żyje, że działa, że jest obecny w Kościele katolickim i że On pragnie uzdrawiać także nas. Nie tylko, tak jak to dzisiaj jest bardzo popularne, uzdrawiać chce nasze ciała, bo te msze uzdrowienie, szczególnie fizyczne, są dziś bardzo popularne, ale także chce uzdrawiać chore serca, chore małżeństwa. Małżeństwa, które twierdzą, że właściwie już dobrnęły do jakiejś ściany, że teraz właściwie to już nic ich dobrego nie czeka. Dobrze, jeżeli są tacy małżonkowie, którzy zdają sobie sprawę z tego, że ciężko chorują. Ale muszą przyjść do Chrystusa. Jeżeli za tą świadomością przyjdzie bardzo konkretne postanowienie, szukam uzdrowienia u Chrystusa, to sprawa jest wygrana. Nie znam małżeństwa, któremu nie udałoby się wyjść z kryzysu, jeśli przyjdzie do Chrystusa. Jeśli pójdzie do spowiedzi. Jeżeli uzdrowienie małżeństwa zaczyna się od Chrystusa, od konfesjonału, wszystko będzie dobrze. 100% pewności. Ale powiem szczerze, że nie znam małżeństwa, któremu udałoby się przezwyciężyć kryzys, które by poszło obok Chrystusa. Które by powiedziało sobie, poradzimy sobie bez Niego. Wystarczy nam pomoc ludzka. No ja takiego przypadku nie znam. Może są takie małżeństwa, że udało im się te wszystkie kryzysy w jakiś sposób pokonać, uzdrowić poza Panem Bogiem. Ale ja takich osobiście nie znam. A więc Pan Jezus jest. Jest gotowy, aby nas uzdrawiać. I dlatego zachęcam was do tego, żebyście przychodzili do Niego zawsze, ilekroć poczujecie, że moc waszej miłości małżeńskiej gaśnie, choruje. Przychodźcie tutaj, do Niego, wołajcie, krzyczcie. Jezu, jesteśmy chorzy. Jezu, nasza miłość choruje, nasze serca chorują, nie dajemy sobie rady. Nie potrafimy kochać. Uznanie swojej słabości jest najlepszą rzeczą, jaka może być. Uznanie jej przed Chrystusem. No właśnie. Przed chwilą mówiłem o tym, że dla wielu coś takiego jak miłość, moc miłości to jest sprawa irracjonalna. I zastanawiając się nad tym, kto tak najczęściej mówi, to przede wszystkim mam przed oczami tych wszystkich małżonków, którym się nie udało, którzy się bardzo wycierpieli w małżeństwie, którzy doświadczyli bardzo wielu zranień. I bardzo często rozmawiając z nimi, słyszałem, że Boże przykazania są ponad ludzkie siły, że to jest po prostu niemożliwe, aby móc kochać człowieka miłością bezwarunkową, która zawsze wybacza. I moglibyśmy teraz przejść przez cały pierwszy hymn, przez hymn o miłości z pierwszego listu do Koryntian i ktoś taki mógłby tutaj przekonywać, to jest niemożliwe, to jest nierealne, to jest ponad ludzkie siły, to jest jakaś fikcja. I jeżeli ktoś mówi, że tego rodzaju miłość jest niemożliwa, to musi uzmysłowić sobie, każdy z nas musi uzmysłowić sobie, że Bóg nigdy nie żąda od człowieka czegoś, co byłoby ponad jego siły. I tak samo błędem jest traktować miłość małżeńską jako brzemię nie do uniesienia. Jest wprost przeciwnie, prawda jest zupełnie inna. Że miłość małżeńska może być piękna, może być budująca, może być szczęściem dla człowieka, pod warunkiem, że będzie budowana na Chrystusie, że będzie budowana na skalę, według Jego reguł, zasad. Ale jeżeli chcemy budować sami na sobie, no to niestety bardzo szybko ta miłość małżeńska przemienia się w jakiś rodzaj potworka, pokraki. I wtedy rzeczywiście jest źródłem wielkiego cierpienia dla człowieka. Jeżeli człowiek widzi miłość małżeńską jako zło, jako cierpienie, to znaczy, że po prostu wpadł w jakiś rodzaj pułapki zastawionej przez złego ducha, jakiś rodzaj kłamstwa. A wpadł dlatego, bo wcześniej wpadł w grzech. Jeszcze raz podkreślam, Jezus nigdy nie żąda od nas rzeczy niemożliwych. Chce, abyśmy potrafili kochać czy żyć w miłości najlepiej, jak potrafimy. Niczego więcej. Tutaj chodzi o staranie. Chcę kochać najlepiej, jak potrafię. I o to prosi Jezus. Jeżeli będzie w nas taka postawa, takie postanowienie, to wtedy będzie w nas wzrastała miłość Boża. My będziemy wzrastać w tej miłości. Będziemy zbliżać się do Pana Boga. I dlatego dzisiaj uważam, wszystkie małżeństwa powinny prosić: Panie Jezu, przymnóż nam miłość. Odnów moc naszej miłości. Uzdrawiaj nasze serce. I kiedy Pan Jezus uzdrawia miłość, miłość małżeńską, to przede wszystkim niejako uzdrawia nasz wizerunek samych siebie. Kim jesteśmy? Kim jest mąż? Kim jest żona? Kim jest mężczyzna? Kim jest kobieta? Pan Jezus przywraca nam prawdę o nas samych. Bardzo wiele kryzysów w miłości małżeńskiej rodzi się właśnie z kłamstwa. Z kłamstwa, które zły duch wmawia nam o samych sobie albo o drugim człowieku, o współmałżonku. I to rodzi najpierw nieporozumienia, a później bardzo wielkie cierpienia. I dlatego też przy tym uzdrowieniu musimy prosić Pana Jezusa, by ukazał nam prawdę o tym, kim tak naprawdę jesteśmy. Kim jestem ja, kim jest drugi człowiek. I wtedy właśnie zaczyna się walka, kiedy Pan Jezus pokazuje nam tę prawdę, kim tak naprawdę jesteśmy. I teraz chciałbym odwołać się do pewnego maila, którego otrzymałem jakiś czas temu od pewnej kobiety. Chciałbym go teraz tutaj przeczytać, bo pokazuje właśnie jeden rodzaj pułapki, w którą, przypuszczam, padło niejedno małżeństwo. A w zasadzie istota tego problemu zasadza się w tym, że w pewnym momencie zaczynamy wierzyć w jakiś rodzaj kłamstwa o nas samych, o współmałżonku, o tym, jak powinno wyglądać małżeństwo. I z czegoś, co z gruntu miało być piękne, no, rodzi się niestety źródło wielkiego cierpienia. Oczywiście jestem w kontakcie z tą osobą, która napisała mi tego maila. Uzyskałem zgodę na to, żeby go przeczytać. Pewne drobiazgi zostały tutaj zmienione, żeby nie doszło do identyfikacji tejże osoby, tegoż małżeństwa, ale to, co jest najistotniejsze, jak najbardziej jest nienaruszone, dlatego proszę, abyście się w chwilę wsłuchali w to, co tutaj chciałbym wam przeczytać. Być może zobaczycie niejeden z problemów waszych małżeństw. Jesteśmy z moim mężem parą od 20 lat, a w tym roku przypada nasza 13. rocznica ślubu. Poznaliśmy się przypadkiem i w zasadzie niemal od pierwszego spotkania stworzyliśmy parę. Najpierw wspólne spacery, później chwycenie za rękę, poznanie rodzin. Nic nadzwyczajnego. Oboje pochodzimy z rodzin katolickich, choć teraz myślę, że jednak sporo nasze rodziny w tej kwestii się różniły. W mojej zawsze było dużo uwagi kładzione na modlitwę, na pacierz, na niedzielną czy świąteczną mszę świętą, na regularną spowiedź. A nawet jeśli czasem była dłuższa przerwa, to wszystkie ważne okazje, jak święta, komunie, msze za kogoś, nie mogły się obyć bez spowiedzi komunii. Nie było opcji, żeby w niedzielę nie być w kościele, no chyba że ktoś z nas był naprawdę chory. U męża chyba nie do końca tak to wyglądało. Wspominał, że nieraz opuszczali niedzielną mszę świętą, a i teraz widzę, że jego najbliższa rodzina różnie podchodzi do tych kwestii. Nie chcę jednak nikogo oceniać ani porównywać. Mąż nie jest osobą zbytnio wylewną i niechętnie mówi o różnych sytuacjach ze swojego domu. Za to zdarzyło mu się w tych tematach rzucić, że nie miał tak jak ja, że chciałby mieć takich rodziców, rodzinę, choć swoich jak najbardziej obdarza szacunkiem, że często musiał sobie radzić sam lub niesłusznie obrywał, cokolwiek to oznacza. Widzę, że sprawia mu to wstyd lub ból, więc staram się nie ciągnąć go za język. Czuję jednak, że jego życie było trudniejsze. Podczas naszego związku wspólnie chodziliśmy do kościoła. Ciągnęłam go ze sobą zawsze, gdy mogłam. Nie stawiał oporu, choć czasem widziałam, że chętnie by już wyszedł, a ja na przykład wymyśliłam, że zostaniemy na majowym. Niezadowolony, ale zostawał. Udało nam się nawet razem pójść na pielgrzymkę na Jasną Górę. Ze spowiedzią było trochę trudniej. Gdy poruszałam ten temat, denerwował się i mówił, że to jego sprawa. Przez większość naszego związku chodził jednak do spowiedzi, chociaż na święta, ale nieraz było to chyba bardziej wymuszane przeze mnie niż samej jego woli. Po jakimś czasie coraz rzadziej poruszałam ten temat, bo widziałam, że moje gderanie przynosi odwrotny efekt. Mąż ma takie usposobienie, że jak mu się coś narzuca, to robi wręcz odwrotnie. Nie da się nim rządzić jednym słowem. Ufałam jednak, że przyjdzie taki czas, że może zrozumie i przyszedł do tej spowiedzi sam, ale do tego jeszcze wrócę. Mimo różnych sytuacji, łatwiejszych i trudniejszych w naszym związku, dzień naszego ślubu był najpiękniejszym dniem, na który czekałam z utęsknieniem. Widziałam wtedy w oczach męża, że on też się cieszy. Dziękowałam Bogu, że spełnia moje marzenia. Wychodzę za mąż, za faceta, którego kocham. Do ślubu nie współżyliśmy. Co więcej, mój mąż nie uprawiał seksu z żadną kobietą. Nie ma nałogów. Palił, ale rzucił dla mnie. Podsumowując, ideał. Nie mogłam się czuć szczęśliwsza, aż nie mogłam uwierzyć w to, czemu tak się dzieje, czemu Bóg pozwala mi tak wszystko gładko przejść. Oczywiście nie zawsze było idealnie, nieraz się kłóciliśmy, zwłaszcza, że oboje jesteśmy wybuchowi i uparci. Nieraz urządzałam wręcz mężowi przesłuchanie, albo próbowałam narzucić swoją wolę. Któregoś razu niemal się rozstaliśmy przez jego drobne kłamstewko, ale wszystko jakoś się wyjaśniło. Pierwsze poważne rozczarowanie przyszło jakieś 4-5 lat po ślubie. Synek był wtedy malutki. Czułam, że mąż coś przede mną ukrywa. Nie myliłam się. Okazało się, że przez cały nasz związek do tej pory mąż co jakiś czas z przerwami wracał do nałogu palenia. W momencie, gdy to się wydało, był akurat na etapie palenia e-papierosów. Niechętnie, ale się przyznał, choć wiedziałam, że ciągle coś kręci. Znajdowałam poukrywane części, wkłady, więc pod naporem mojego przesłuchania musiał wreszcie pęknąć. Twierdził, że bał się powiedzieć, bo mogę zareagować typowo dla siebie, czyli zero-jedynkowo. Albo ja, albo papieros. Faktycznie, jak to przemyślałam, faktycznie mogłoby tak być. Nie bardzo umiałam inaczej oduczyć go palenia, więc pewnie przyjęłabym drogę szantażu emocjonalnego. Zarzekał się, że nic więcej nie ukrywa, że to tylko kwestia papierosów, że więcej tak nie zrobi. Na domiar złego ktoś życzliwy podrzucił nam wtedy list, w którym wskazywał, że rzekomo mój mąż ukrywa jakąś kobietę. Zacząłem wtedy bardzo żarliwie odmawiać różaniec, starałam mu się uwierzyć i jakoś się uspokoiło. Choć tak naprawdę coś w sercu mówiło mi, że nie do końca jest dobrze. Co jakiś czas pytałam więc, czy coś ukrywa, czy kogoś ma. Zawsze padało, że nie, ale serce co jakiś czas mówiło mi coś innego. Mniej więcej rok temu mój mąż bardzo się zmienił w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nawrócił się. Zaczął odmawiać różaniec, czytać Pismo Święte. Nie ma mszy, podczas której nie przystąpiłby do komunii. Pomyślałam, Boże, dziękuję, że się nawrócił i że go wtedy nie zostawiłam. Zaczęliśmy też wtedy razem z dziećmi odmawiać pacierz, gdyż wcześniej modliliśmy się osobno, a mąż tak różnie, czasem wcale. Znów byłam przeszczęśliwa, choć wiem, że już wtedy zaczął się solidny atak złego ducha na nas. Odbieram to tak, że ewidentnie nie podobała mu się ta zmiana w naszym małżeństwie. Nagle zaczęły mi się przypominać wszystkie złe chwile między nami. Zaczynały powracać grzechy, z których się spowiadałam, ale były tak odległe, że nie pamiętałam dokładnie, co wtedy mówiłam. Sądziłam zatem, że może były nie tak nazwane, jak powinny. Generalnie coś cały czas w moim sumieniu było mi wytykane. Co poszłam do spowiedzi, przypominało mi się coś nowego, co budziło poczucie winy. Jakoś przetrwaliśmy, ale moim zdaniem demon nie odpuścił. W wyniku zbiegu okoliczności i powiedzianych słów, nie chcę już tego szczegółowo opisywać, bo chyba to nie jest sednem, doszłam do wniosku, że skoro tyle w życiu mojego męża się wydarzyło, musimy poważnie porozmawiać. Zabolało mnie to, że właściwie znając naszą historię i mnie, nie przyszedł sam, nie powiedział, kochanie, musimy pogadać, zmieniłem się, chcę być z tobą fair, musimy wyjaśnić sobie różne rzeczy. Nie przyszedł, choć tego oczekiwałam, ale rozmowy nie odmówił. Nadmienię też, że zmienił się bardzo w stosunku do mnie. Zaczął mnie bardziej szanować, inaczej traktować. Czułam się naprawdę kochana, zwłaszcza, że mąż zaproponował, żebyśmy kochali się naturalnie. Wcześniej nieraz stosowaliśmy prezerwatywy lub stosunek przerwany. Był to dla mnie duży postęp, zwłaszcza, że nieraz mąż był nawet niezadowolony, po prostu jakby nie miał ochoty. Wracając jednak do naszej rozmowy, porozmawialiśmy i wtedy zaczął się mój obecny koszmar. Mąż przyznał się do oglądania filmów pornograficznych oraz masturbacji. Powiedział, że zaczęło się to dawno przed naszym ślubem. Byłam w szoku totalnym, zwłaszcza, że w kwestii czystości mam bardzo jasne przekonania czy poglądy. Jako nastolatka jeździłam na rekolekcje z siostrami zakonnymi i ten temat był przewałkowany, aż za bardzo chyba. Co więcej, jestem idealistką. Bliscy mówią, że żyję w utopii albo w ochronnej bańce i nie dopuszczam do swojej głowy zła, które jest na świecie i myślę, że mają rację. Podsumowując, zatkało mnie. Trwało to w zasadzie przez cały nasz związek, aż do minionego roku. Mąż nie chciał tego strasznie szczegółowo opowiadać, ale ja też nie chciałam go poniżać. Rozumiałam, że jest mu wstyd. Niemniej jednak pękłam. Poczułam się, że zdradzał mnie, bo może nierealnie, ale masturbacja to też jakiś seks. Przez cały nasz związek. Co więcej, sam określił, że było to często. Zaczęłam rozumieć, skąd brały się moje wątpliwości i pytania o inne kobiety, zwłaszcza, że siła moich przeczuć była mi znana. Czułam, że Bóg coś mi podpowiada, ale nie umiałam ani tej wiedzy sprawdzić, ani wykorzystać, ani nic udowodnić. Było to tak silne uczucie, jak w wielu innych momentach mojego życia, w których wiedziałam, że to znak od Boga. Zabrakło mi jednak umiejętności właściwej reakcji. Niezależnie jednak od tamtych przeczuć, teraz się do tego przyznał. Nie mogłam tego zrozumieć. Po co? Przecież miał mnie. Co jest ze mną nie tak? Najpierw zaczęłam doszukiwać się winy w sobie. Później jednak wysłuchałam konferencji odnośnie grzechów nieczystych w życiu mężczyzny i zrozumiałam, że to szatan wykorzystywał pustkę, brak Boga, który był w życiu mojego męża. Wykorzystał to, że był letni, a chwilami odwrócony od Boga. Mimo bólu i rozczarowania, które czuję, nie chcę męża zostawić. Kocham go i chcę mu pomóc. Chcę, żeby czuł, że go nie potępiam, nie pogardzam nim, bo tak rzeczywiście jest. Jestem rozbita, ale myślę, że mnie Bóg też chciał przez to pewne rzeczy pokazać. Chciał utemperować moją dumę. Do tej pory chciałam, żeby mąż mi nadskakiwał, zdobywał. Chciałam być jego księżniczką i pokazać mi, że prawdziwa miłość to krzyż. Co więcej, dzięki temu zrozumiałam, przed czym muszę też chronić swoich chłopców i jakie jest dla nich to zagrożenie. Do tej pory myślałam bowiem, że normalnych ludzi to nie dotyczy, że to problem marginesu. Barowałam się z tym tematem kilka dni, ale jakoś poukładałam to sobie w głowie. Zapytałam też męża, czy w związku z tym komunie w jego życiu, w tym m.in. ta, a może zwłaszcza ta na naszym ślubie, były komuniami świętokradzkimi. W pewnym sensie przytaknął. Nie drążyłam, czy nie miał świadomości, czy nie tak te grzechy nazywał, czy z premedytacją je zatajał. Poczułam jednak, że ten związek był zbudowany na kłamstwie. Pomyślałam, że trzeba zacząć od nowa, że może trzeba odnowić ślub w kościele, ale teraz szczerze i naprawdę z Bogiem w obu naszych sercach. Wydawało mi się, że to ułożyłam w sobie, ale to nie był koniec niespodzianek. Wyjaśnię tu, że ze względu na pracę męża oraz to, że mamy dzieci, a przy nich nie chciałem rozmawiać, ta nasza rozmowa miała, można powiedzieć, dwie części. W pierwszej mąż napomniał o masturbacji, ale nie zdążyliśmy za długo pogadać, stąd miałam czas, aby pewne rzeczy sobie ułożyć, zanim usłyszę na ten temat więcej. Druga część była dokończeniem. Wydawało mi się, że w każdym aspekcie przygotowałam się na najgorszą odpowiedź, jednak nie. Jak mi się wydawało, że właściwie możemy zacząć od nowa, mąż przyznał się, że nie byłam jego pierwszą kobietą. Jakby coś we mnie umarło. Dla mnie seks jest zarezerwowany dla małżonków, dopuszczalny tylko po ślubie. Marzyłam o tym, aby gdy przyjdzie czas poznać, pokochać mężczyznę, wziąć z nim ślub, a następnie w akcie miłości oddać wszystko, co mam najcenniejsze – siebie. seks przeznaczony dla tej jednej, jedynej, wyjątkowej osoby, bo przecież wtedy stają się jednym ciałem, jedną duszą. Tymczasem mężczyzna, którego pokochałam, któremu oddałam wszystko, mówi mi, że jeszcze zanim się poznaliśmy, zdarzyło mu się uprawiać jeden raz seks z jakąś kobietą. Że niby była to krótka znajomość, że później się nie widzieli, ale jednocześnie mówi, że nie będzie mi nic opowiadał, bo to nie moja sprawa, bo to było przed naszym poznaniem. Do dziś wyrywa mi się serce. Z jednej strony rozumiem, że nie chce o tym mówić. Może mu wstyd. Twierdzi, że to jakbym rozdeptywała jakąś ranę. Z drugiej chciałam wiedzieć o tym wszystko, chyba po to, że już niczego sobie samej, żeby niczego sobie samej nie dopowiadać, albo usłyszeć coś, co sama nie wiem co. Boli to, że kogoś miał. Boli to, że nie powiedział przed ślubem, bo nie dał mi tak naprawdę prawa wyboru. Twierdzi, że bał się, że go zostawią. Nie mówię, że tak by nie było, ale w ten sposób odebrał mi prawo do własnej decyzji. Zdeptał moje marzenia. Czuję, jakby ktoś zabrał część duszy i serca. Jakby nie był tylko mój. Mimo, że w Piśmie Świętym jedność dusz przeznaczona jest dla małżonków. Modlę się i płaczę, i z płaczem błagam Boga i Matkę Bożą o pomoc, jednak w dalszym ciągu ten ból jest nie do wytrzymania. Jak tylko przez chwilę jestem sama, widzę ich razem, mimo że nawet nie wiem, jak ona wyglądała. Boli mnie na wylot, jak mąż mówi, że to nie moja sprawa. Czy to rzeczywiście nie moja sprawa? Czy nie powinnam pytać? Może gdyby oddanie się tylko tej jednej, jedynej osobie nie było dla mnie tak ważne, byłoby mi łatwiej, ale to chyba nie było dla mnie najważniejsze. Inne konflikty i wady miały mniejsze znaczenie. Ten jeden aspekt był i jest najważniejszy. Dlatego nie współżyliśmy przed ślubem. Dlatego wiem, że gdyby nasz związek się nie udał, to zostałabym sama. Bo siebie można oddać tylko tej jednej osobie. Co więcej, ja wcale nie chcę odchodzić od mojego męża. Kiedyś bym może tak zrobiła. Uniosła się dumą i powiedziała, że nikt mnie nie będzie krzywdził. Ale nie dziś. Wciąż go kocham. Wiem, że rozstanie nie ukoi mojego bólu, a jeszcze go spotęguje. Próbuję już o to nie pytać, ale wiem, że chciałabym usłyszeć wszystko, choć pewnie nic by mi nie pomogło. Staram się ofiarowywać ten ból Bogu w ofierze, prosząc, by uchronił moje dzieci przed takimi błędami i prosząc, by darował kary i przebaczył mojemu mężowi. Widzę jednak, że szatan wykorzystuje moje słabości. Być może to kwestia urażonej dumy albo idealizmu, żeby nas rozdzielić. Wszyscy wokół zaczynają mi przeszkadzać, nawet dzieci. Najchętniej nie wstawałabym z łóżka. Brakuje mi kompletnie apetytu. Nie zauważam, że chwilami chciałabym nie jeść, aby zrobić na złość. Nie wiem tylko komu, ale wiem, że to działanie szatana. Byłam anorektyczką i wiem doskonale, co to za uczucie i do czego prowadzi. Na niczym nie mogę się skupić. Ostatnio, jak mąż nie chciał o tym rozmawiać, wpadłam w furię, ale najbardziej przeraziło mnie to, że brakło mi wtedy chęci do życia. Straszne. A co z dziećmi? Chciałam wybiec z domu, ale jakby coś przewróciło mnie przy drzwiach. Sama nie wiem, co się wydarzyło, ale wiem, że to jest straszne. Koniecznie chciałabym zobaczyć tą kobietę, ale chyba tylko po to, aby przypadkiem z nią nie rozmawiać. Jak od jakiegoś czasu nie wyobrażamy sobie razem z mężem udziału w mszy bez przyjmowania komunii, to na dzień dzisiejszy wiem, że nie jestem godna iść do spowiedzi, bo nie potrafię jej polubić. Rzekłabym nawet, że rodzi się we mnie do niej nienawiść, jakby to była tylko jej wina. Męża tłumaczą, bo rodzice z nim o tym nie rozmawiali, bo był zostawiony sam sobie, a ja? A ją? Ją od razu w mojej głowie winię, bo co to za dziewczyna, bo się nie szanuje. Proszę mi uwierzyć, że serce mi pęka. Oddaję to Bogu, bo nic innego zrobić nie mogę, ale szatan ma teraz we mnie ogromne pole do popisu. Mąż zapewnia mnie o swojej miłości. Twierdzi, że mimo tego wszystkiego na swój sposób zawsze mnie kochał, że nigdy nie chciał mnie stracić. Ja też nie chcę teraz wywoływać w nim poczucia winy, ale nie umiem ukryć łez. Czuję, jakby mi ktoś wyrwał serce, a w gardle mam nieustanną gulę. Ufam, że Bóg ma w tym jakiś cel i pomoże nam to przejść, ale boję się, że przez to wszystko otworzyliśmy drzwi demonom, które będą miały dostęp do naszych dzieci. Pamiętam też, że jak miałam anoreksję, to bałam się umrzeć, bo będę musiała żyć, a chciałam zniknąć. Anoreksja jest chorobą, ale ja myślę, że szatan tak działa. Pamiętam, ile zdrowia kosztowało to moją mamę, która codziennie o mnie walczyła. Boję się, że to wszystko wróci. A teraz, pisząc do księdza, zastanawiam się, czy kiedykolwiek wyspowiadałam się z tej niechęci do życia. Myślę, że tak, ale jeżeli nie, czy powinnam? Czy to była choroba, czy grzech? Z drugiej strony wiem, że gdyby nie wiara w Boga, to z anoreksji bym nie wyszła. Ufam więc, że teraz też Bóg nas nie zostawi. Proszę jednak o kilka słów otuchy, o małe światełko, które pozwoli sprzed oczu wymazać ich. A może to we mnie jest problem? Może to ja robię teraz błąd? Może, a raczej na pewno moja wiara jest zbyt mała. Czy nasz związek jest nadal wyjątkowy? Tak zawsze traktowałam małżeństwo. W jednej ze swoich konferencji powiedział ksiądz, że Bóg ustanowił małżeństwo, by pokazać człowiekowi, że na ziemi może być szczęśliwy. Ja tymczasem, patrząc na jakiekolwiek zdjęcia, ślub, nie tylko nasz, na obrączki, pierścionki zaręczynowe, zalewam się smutkiem. Łzy same cisną mi się do oczu. Gdy tylko przypomnę sobie mojego męża podczas zbliżenia, jak na mnie patrzy, sama myśl, że mógł tak na kogoś patrzeć, że inna kobieta mogła przeżyć z nim to, co jak sprawia, że robi mi się słabo. Że mogła z nim przeżyć to, co ja, sprawia mi się, że robi mi się słabo. Chciałabym usłyszeć, że nie mogła tego czuć, bo nie była moją żoną. Bo nie była żoną, nie kochała. Nie byli jedną duszą. Ale czy tak jest? Nawet nie wiem, jak opisać tę niemoc. Myślę, że każdy z was po wysłuchaniu tego maila ma poczucie pewnych intuicji, gdzie mógł być problem po jednej i po drugiej stronie, że gdybyście spotkali się z tą kobietą, pewnie mielibyście dla niej jakieś konkretne rady. I oczywiście można by całe to nasze spotkanie poświęcić analizie tego listu. Oczywiście nie zrobimy tego, ale na pewne aspekty chciałbym zwrócić uwagę, bo to pokazuje pewne schematy, które pojawiają się w tym kryzysie miłości małżeńskiej, w tych sytuacjach, kiedy ta silna, wspaniała, piękna miłość, właśnie tak jak napisała na początku, idealna, nagle zaczyna obracać się w pył. I pierwszą rzeczą, o którą pytam w takich sytuacjach, kiedy słyszę tego rodzaju historię, to czy był obecny spowiednik, stały spowiednik w życiu małżonków, przynajmniej jednej z tych stron. Na przykład tej kobiety, bo gdy jest stały spowiednik, to wiele spraw, które się nawarstwia, tak jak nawarstwiają się w człowieku różnego rodzaju choroby, to nigdy nie zaistnieje, bo zawczasu spowiednik zauważy jakiś problem, jakiegoś wirusa, który później może potężnie osłabić organizm i ściągnąć na człowieka nowe choroby. On zawczasu zobaczy tego jednego wirusa, poda jakiś lek, antybiotyk i organizm wraca do zdrowia. Tutaj tego zabrakło. Tam nie było stałego spowiednika. Spowiedzi były bardzo przypadkowe i to, co pojawiało się w umyśle tej kobiety, narastało, narastało. Jedna otwarta furtka, druga, trzecia, czwarta. I diabeł sobie rządził. I kiedy nawrócił się mąż, kiedy zaczęło się dziać dobrze w tym małżeństwie, diabeł uderzył w żonę, uderzył w tę kobietę właśnie przez jej słabości. I uważam, że właśnie wtedy pomoc tego stałego spowiednika byłaby najważniejsza. Druga rzecz, z którą muszę się też podzielić, to w takich sytuacjach mam zwyczaj, że też konsultuję z Panem Jezusem. Co może być prawdziwym źródłem problemu takiej właśnie osoby, która do mnie zwraca się o pomoc? I bardzo często Pan Jezus daje bardzo konkretne odpowiedzi. I tak właśnie pomodliłem się do Pana Jezusa i miałem w ręku pisma Alicji Ręczewskiej. Jeżeli ich nie znacie, to zachęcam, aby sobie nabyć. To są rozmowy, dialogi z Panem Jezusem w dwóch częściach. Pierwsza część świadectwo, druga część słowo pouczenia. Już nie pamiętam, które to były konkretnie z tych części. I właśnie pytając Pana Jezusa o tą kobietę, trafiłem na takie fragmenty. Pierwszy. Wszystkie stresy i złe samopoczucia wywodzą się z zapatrzenia w siebie. z egocentryzmu. Wszystkie żale, pretensje, osądy, agresja także. To był pierwszy fragment. Doskonały komentarz do problemu tej kobiety. I drugi fragment, który właściwie komentuje ten pierwszy komentarz. Krzyżem, na którym każdy człowiek wisi, jest jego egocentryzm. To was krzyżuje. Tym krzyżujecie się wzajemnie. Wyjdź poza swój egocentryzm i egoizm, a zobaczysz, że jesteś w niebie. I popatrzcie, Pan Jezus się nie patyczkuje. On się nie lituje. On uzdrawia prawdą, czasami bolesną. Być może ona chciałaby, żeby teraz ktoś ją właśnie przytulił, powiedział, jaka jesteś nieszczęśliwa, jaka jesteś biedna, jaki ten mąż niedobry. A Pan Jezus zastosował terapię wstrząsową. Być może te słowa miłości padłyby, gdyby mówiła o tym wszystkim, co się działo w konfesjonale, regularnie. Ale skoro to się wszystko tak nawarstwiło, to musiał to być już skalpel. Skalpel prawdy. I to, co tutaj chciałbym dopowiedzieć do tej całej historii, to kiedy człowiek stworzy sobie jakiś nieprawdziwy obraz drugiej osoby i także samego siebie, to tworzy sobie klatkę, która będzie mu zadawała olbrzymie cierpienie. Ona patrzyła i na małżeństwo przez różowe okulary, miała jakiś zupełnie nieprawdziwy obraz tym, czym jest małżeństwo. Stworzyła sobie nieprawdziwy obraz samej siebie. Tej, która zawsze będzie idealna, będzie kochana, będzie tą księżniczką, o którą będzie zabiegał cały czas jej książę, czyli mąż, ten doskonały, wyśniony, idealny, nieskazitelny. To jest nieprawda o małżeństwie, to jest nieprawda o człowieku. Nikt z nas taki nie jest. Każdy z nas ma swoje za uszami. Każdy z nas ma jakąś słabość. I w momencie, kiedy przychodzi prawda o tym człowieku, kiedy pojawia się jakaś słabość, no to wtedy niestety pojawia się żal, pretensje. Poczułem się oszukany, oszukana. To nie tak miało być. Zabrakło szczerości. Milion argumentów, które niejako usprawiedliwiają obecne zachowanie tej pokrzywdzonej strony. A tymczasem jednak jest to konsekwencja tego wcześniejszego błędu, że zabrakło stanięcia w prawdzie wobec drugiego człowieka, samego siebie, Jezusa Chrystusa. Bardzo często my traktujemy tak zero-jedynkowo. Siebie samych, współmałżonka. Jeżeli nie zrobisz tego, odejdę. Jeżeli tego nie będzie, to ja zrobię tak i na przekór. I to jest katastrofa dla miłości małżeńskiej. To jest jeden z takich najbardziej powszechnych przejawów egocentryzmu, egoizmu. To jest taka sytuacja, kiedy brakuje nam miłości, aby postawić się na miejscu drugiej osoby. Niejako przymuszamy drugą stronę do jakichś działań. A w prawdziwej miłości byłaby refleksja. Czy on jest do tego zdolny, żeby to uczynić? Czy on może się tak zmienić z dnia na dzień? No właśnie. Kiedy człowiek otworzy się na to Boże uzdrowienie, kiedy otworzy się na tą Bożą miłość, to zaczyna kochać jak Jezus, czyli kochać w prawdzie. Wtedy dostrzeże słabość drugiego człowieka, ale spojrzy na nią w miłosierdziu. Ona sama miała świadomość tego wszystkiego, by napisała w tym mailu. Mianowicie pochodził z takiej, a nie innej rodziny. On nie miał niestety wzoru prawdziwej miłości małżeńskiej u swoich rodziców. Tam brakowało Pana Boga, tam brakowało sakramentów. Tam prawdopodobnie było bardzo liberalne podejście do różnego rodzaju spraw związanych także z szóstym przykazaniem. Tam po prostu nie było formacji do małżeństwa, do czystości. I nie sposób go za to winić, choć oczywiście też nie można człowieka całkowicie usprawiedliwiać. Ale jednak właśnie takie spojrzenie oczami miłości na biedę współmałżonka pozwala zachować miłość w tych najtrudniejszych momentach, próbach dla każdego małżeństwa. I jeżeli Pan Bóg dopuszcza takie sytuacje w życiu małżonków, to tylko po to, żeby coś uzdrowić. I ona też w sumie do takiej refleksji doszła, że Pan Bóg będzie chciał umocnić ich małżeństwo, ale bardzo ważne jest to, aby ograniczać działanie złego ducha w tym właśnie trudnym momencie, bo wtedy człowiek jest osłabiony i złe duchy mogą na różne sposoby niszczyć małżonków. Mogą dopuszczać różnego rodzaju rozwiązania, no, które okazują się fatalne. Na przykład zostawiam współmałżonka, wychodzę, tak jak mówił, chciałam wybiec z mieszkania. No, na szczęście chyba anioł stróż podłożył jej nogę, bo jak mówi, z niewytłumaczalnych przyczyn przewróciła się i nie mogła opuścić tego mieszkania. Więc w takich chwilach próby potrzeba i spowiedzi, i adoracji Najświętszego Sakramentu. Po prostu tego wszystkiego, co pozwala wychodzić z tego kryzysu umocniony. To jest bardzo trudne, bo człowiek wtedy też oczekuje przeprosin, bo czuje się oszukany. Ale sam zapomina i nie widzi, że swoją postawą potrafi krzywdzić. On się nawrócił. On się naprawdę bardzo starał. A ona, no, swoją postawą naprawdę robiła dużo, żeby go zniechęcić do siebie. No bo czuła się przecież pokrzywdzona. Zobaczcie, teraz mówimy cały czas o tej mocy miłości małżeńskiej. Jak ta miłość małżeńska musi być prawdziwie Boża, żeby to wszystko potrafiła przepracować, co może w jednym momencie zniszczyć szczęście dwojga, złamać im życie. I znowu wracamy do tego, od czego zacząłem. Czy przypadkiem Bóg nie żąda zbyt wiele? Bo przecież wchodzimy w konkretne ludzkie dramaty. Tutaj ktoś powie, no banalna sprawa, no sprawa samogwałtu. Jeden raz i to przed ślubem jakiś tam wypadek przytrafił się temu mężczyźnie i tam papierosy popalał. Ktoś powie, kobieto, o czym ty w ogóle mówisz? Ty nie wiesz, co to znaczy, problem z mężem. To nie jedna kobieta by powiedziała, ale dla niej to przecież jest bardzo konkretny dramat, z którym sobie nie może poradzić. I takich dramatów jest mnóstwo. Już konkretnych przykładów nie ma co tutaj wymieniać, bo myślę, że sami dobrze je znacie albo ze swojego życia, albo z życia innych ludzi. Ważne jest jednak to, że w tej miłości małżeńskiej musicie mieć świadomość tego, że jesteście na polu bitwy, walki. Walki o to, żeby ta moc miłości małżeńskiej była żywa, trwała, prawdziwa. Żeby w tym był obecny cały czas Chrystus. I teraz właśnie dochodzimy do tych najistotniejszych spraw. Gdzie szukać tej mocy do miłości małżeńskiej? Szczególnie właśnie wtedy, kiedy przyjdą te najboleśniejsze próby. Zawsze w Jezusie Chrystusie. Zawsze w Jezusie Chrystusie. I tylko w Jezusie Chrystusie. Nie ma innej możliwości. Popatrzmy, w Piśmie Świętym zawarta jest tylko i wyłącznie prawda. I co tam czytam? Bóg jest miłością. Chrystus jest miłością. A więc każda prawdziwa miłość będzie tam, gdzie będzie obecny Chrystus. Jeśli w waszym małżeństwie, jeśli w waszym sercu, życiu będzie obecny Chrystus, będzie obecna miłość. I ta miłość będzie posiadała swoją moc. Dzisiaj jest problem, bo wielu ludzi nie rozumie, czym jest miłość i myli miłość, na przykład z pożądaniem. Bardzo częsty problem, szczególnie młodych ludzi. Ale tam, gdzie jest Chrystus, tam jest prawdziwa miłość. I teraz idziemy dalej. Jest napisane w Piśmie Świętym. Jezus to mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Czyli miłość jest drogą, prawdą i życiem. Co to znaczy, że miłość jest drogą? Miłość jest drogą życia, czyli jest jej celem. Jest sensem życia. Dalej, jeżeli miłość jest życiem, to znaczy, że w miłości człowiek wypełnia swoje powołanie, przeznaczenie. W miłości człowiek się rozwija, wydaje owoce. Miłość jest drogą do naszego zbawienia, do życia wiecznego. I w końcu Jezus mówi, jestem drogą, prawdą i życiem. A więc miłość jest prawdą. Tam, gdzie jest prawda, tam jest prawdziwa miłość. Ta kobieta żyła w kłamstwie, które sama sobie stworzyła w swojej głowie, jakiejś wielkiej iluzji. I to musiało pęknąć jak jakaś bańka. Bóg do tego dopuścił, bo ich kochał. W dniu ślubu był jednym z tych, który wszedł w jakiś rodzaj przymierza z tymi małżonkami, że zrobi wszystko, bo Bóg to obiecuje każdemu małżeństwu, że zrobi wszystko, żeby im pomóc, wspierać ich, żeby ta miłość była żywa, prawdziwa, Boża, Chrystusowa. I Chrystus w swojej miłości nie mógł znieść tego, że jest jakiś rodzaj kłamstwa i po stronie tego mężczyzny, bo coś ukrywał, i tej kobiety, bo patrzyła na siebie i na męża, i na małżeństwo w nieprawdzie. A więc dopuścił do tego wydarzenia, ale nie po to, żeby doprowadzić do rozpadu tego małżeństwa, bo tego Bóg na pewno nie chce, ale żeby je uzdrowić. A więc moc miłości małżeńskiej jest w prawdzie. I o tą prawdę w małżeństwie trzeba się modlić, bo wtedy małżeństwo będzie silne. I trzeba się modlić o to, bym poznawał prawdę o tym, kim jestem oraz kim jest drugi człowiek, współmałżonek. Jaka jest ta prawda o mnie samym, w małżeństwie? Że sam z siebie nie jestem w stanie kochać. Prosta sprawa. Sam z siebie nie jestem w stanie kochać. Bez Bożej pomocy jest to po prostu niemożliwe. Jestem bezsilny. Czuję niemoc. Im szybciej sobie zdamy z tego sprawę, tym lepiej dla nas. Sami bez Boga nie jesteśmy zdolni do niczego dobrego. Mamy wołać, prosić do Boga o tą pomoc w miłości i to prosić codziennie. Jaka jest prawda o drugim człowieku, o współmałżonku? No prawda jest taka, że jest w nim obecne i dobro, i zło. Tak jak i w nas, jak i we mnie samym. Jest w nim obecne i dobro, i zło. Skłonności do dobrego i do złego. I właśnie prawda uczy pokory wobec nas samych i wobec drugiego człowieka. Mam świadomość, że jestem słaby, że mogę upaść i nie będę krytykował bliźniego, jeżeli upadnie, bo wiem, że jutro ja mogę upaść. Prawda zawsze uczy pokory. Człowiek pokorny to człowiek, który żyje w prawdzie. Ale człowiek pyszny, który nie dopuści możliwości, żeby drugi upadł, no niestety, to człowiek, który żyje w wielkim kłamstwie. A więc trzeba się codziennie modlić o tego ducha prawdy w małżeństwie. I znakiem, że jesteśmy w tej prawdzie, będzie pokora, wzrost pokory. Dalej. Miłość małżeńska czerpie swoje siły z wzajemnego szacunku. Domagamy się tego szacunku dla siebie. Nie zgadzamy się na te sytuacje, w których tego szacunku zabraknie. Mnie osobiście bardzo drażni. Bardzo drażni, kiedy na przykład przeglądam Facebooka i tam jakaś żona narzeka publicznie na swojego męża. Albo mąż wyśmiewa słabości swojej żony, czy to na Facebooku, czy publicznie, przed kolegami, a czasami nawet, nie daj Boże, w jej obecności, w jakiejś sytuacji towarzyskiej. To są przejawy braku szacunku. Nic tak nie zniszczy miłości małżeńskiej, niż właśnie przejawy wzajemnego szacunku. No to na odwrót. To, co umacnia miłość małżeńską, co nadaje tej miłości moc, to są wszelkie przejawy szacunku. Szacunku, który okazujesz swojej żonie, swojemu mężowi przez słowo, gesty, bardzo konkretne czyny w stosunku do niej, do niego. I najlepiej, żeby to było robione publicznie, a jeszcze lepiej w obecności dzieci. Niech one widzą, że się szanujecie, że nie pozwalacie na to, by mówić do siebie w taki sposób, który mógłby was wzajemnie poniżać w oczach bliźnich, czy tam dzieci, czy kogokolwiek. Trzeba uczyć się wzajemnego szacunku i o ten szacunek zabiegać. Tutaj kryje się pewna pułapka, bo nam ten szacunek kojarzy się jednoznacznie z pewnymi wyrazami, określeniami i w tonie, w jakim się do siebie nawzajem odnosimy. Ale dostrzegam, że jest pewna ukryta forma braku szacunku dla współmałżonka, a jest to brak szacunku, kiedy narzucamy mu swoją wolę. I to bardzo niszczy miłość małżeńską. Narzucanie żonie czy mężowi swojej woli. Dlaczego? Bo jeszcze raz wracamy do tego, co powiedziałem wcześniej. Tam jest prawdziwa miłość, gdzie jest Jezus. Gdzie upodabniamy się do Jezusa. Czy Jezus komukolwiek narzucał swoją wolę? Nigdy. Nigdy. Bardzo szanował wolność człowieka. Tym, kto narzuca swoją wolę, jest zawsze zły duch. Szatan. Narzucanie swojej woli może obierać różne formy. Zawsze jednak jest to jakiś rodzaj przemocy, czy to werbalnej, czy psychicznej, czy emocjonalnej, czy też czasem niestety seksualnej. Zawsze jest jakąś formą wejścia złego ducha w małżeństwo. Co dalej umacnia miłość małżeńską, co nadaje jej moc? Przebaczenie. Prawdziwe przebaczenie, które wynika z serca, czyli z serca zjednoczonego z Chrystusem. Bo jeżeli to będzie tylko przebaczenie, które będzie wynikać ze mnie samego, to jednego dnia przebaczę, a drugiego dnia wypomnę. Ale jeżeli to będzie wynikało z mojego serca zjednoczonego z sercem Jezusa, to wtedy może być prawdziwe. Wtedy może być prawdziwe. I dlatego trzeba prosić o taką łaskę, prawdziwego przebaczenia. W małżeństwie trzeba przebaczać zawsze. Zawsze. Choćby nawet najgorsze rzeczy się działy. I nigdy nie wolno poddać się pragnieniu zemsty. Nawet wtedy, jeżeli ktoś mnie krzywdzi. Bo jeżeli zacznę się mścić, to wtedy sam zostanę wciągnięty w spiralę zła. I wtedy niestety tylko i wyłącznie wygra zło. Owszem, kiedy twój małżonek postępuje w stosunku do ciebie źle, masz prawo reagować, ale w pewnych granicach, w granicach słuszności, a wtedy zło nie wciągnie ciebie w tę spiralę przemocy, zła. Znowu idziemy kroczek dalej. Co umacnia miłość małżeńską, a co ją niszczy? No właśnie. Bardzo krucha jest moc miłości małżeńskiej, kiedy małżonkowie są przemęczeni. Moja obserwacja i z konfesjonału, i z wielu różnych małżeństw w kryzysie. Nie ma siły, aby ta miłość małżeńska zniosła wszystko w momencie, kiedy oboje są przemęczeni. I słuchajcie, tu nie chodzi tylko o przemęczenie fizyczne, bo ja znam ludzi, którzy bardzo ciężko pracowali fizycznie przez całe życie, ale naprawdę bardzo się kochali. Tam nie było żadnych kryzysów, żadnych. Mimo, że naprawdę gonili od świtu do późnych godzin nocnych, bo była bieda w domach i po prostu trzeba było robić. Pomimo tego zmęczenia fizycznego i tego, że musieli wychowywać po tam piątkę, szóstkę, dziesięcioro dzieci, bardzo się kochali. Także tu nie tylko chodzi o to zmęczenie fizyczne. Tu przede wszystkim chodzi, i to jest dzisiejszy problem, problem dzisiejszych czasów, o zmęczenie umysłowe, przemęczenie umysłowe. Nie dziwmy się, że tutaj o tym mówię, bo sami wiemy, w jakim świecie żyjemy. Non-stop jesteśmy bombardowani, nasze mózgi, umysły są bombardowane informacjami, internetem, Facebookiem. Nie potrafimy dosłownie kilku sekund wytrzymać bez jakiegoś bodźca, który będzie na nas napływał. Jeżeli coś nie gra, to coś musimy widzieć, oglądać, coś musi nam migać. Sami sobie te bodźce generujemy, wchodząc w internet i tak dalej. I to jest od pierwszych momentów, jak tylko wstaniemy. Jeszcze człowiek dobrze się nie przebudzi, idzie do łazienki, już musi przejrzeć internet, zobaczyć, co tam się dzieje, jeszcze jakąś muzykę włączy, jak potem ten umysł może normalnie funkcjonować przez kolejnych kilkanaście godzin i tak praktycznie przez cały czas. Ja na przykład od czasu do czasu jako kapłan mam obowiązek, żeby wyjechać na takie rekolekcje i bardzo często są to rekolekcje w ciszy, gdzie te bodźce się ograniczą. To jest zupełnie inny rodzaj funkcjonowania. Jeżeli na przykład mam się przygotować do jakiejś konferencji, na której szczególnie mi zależy, żeby tam Pan Bóg mówił, to ja wtedy muszę kompletnie się odłączyć od wszystkich bodźców. Umysł musi być świeży, żeby mógł wejść właśnie w to pole działania Boga, żeby usłyszeć, co On ma mi do powiedzenia. Ale jeżeli bym tego nie zrobił, to po prostu byłoby to wszystko do niczego. I dzisiaj właśnie tak funkcjonuje wiele małżeństw. No kompletnie nie potrafią wejść w to myślenie o współmałżonku. Tak, jeżeli ja chcę wejść w to, co Bóg chce mi powiedzieć, to tak samo ty, myślenie żony, męża, ponieważ twój umysł ciągle jest bombardowany jakimiś bodźcami, jest przemęczony. A tam, gdzie umysł jest przemęczony, tam zło zawsze wykorzysta jego słabość. To jest pewna prawda, o której zresztą mówili ojcowie Kościoła, że zło zaczyna się zawsze w głowie, w umyśle, w myślach. Tam zaczyna się właśnie grzech. Zło wykorzysta każdą naszą słabość, aby skłonić małżonków do grzechu, do kłótni i tak dalej. A więc właśnie wtedy, kiedy te umysły są przemęczone, wtedy zaczyna się problem. A więc trzeba chronić umysł, dbać o to, żeby je nie przemęczać tymi właśnie bodźcami, które potem generują tak wiele problemów. Kto z nas, z was tutaj obecnych, zwracał na coś takiego uwagę? Żeby tutaj zadbać o taką higienę umysłową. Zobaczcie, jak funkcjonujecie w tak zwanym normalnym trybie, kiedy non-stop coś tam w was ładuje, a kiedy jeżeli po prostu zadbacie o taką ciszę, taką higienę, żeby tych bodźców za dużo nie było, przekonacie się, że to będzie zupełnie inna jakość miłości małżeńskiej. I tak jak umysł bombardowany jest nadmiarem tych bodźców, tak samo bombardowane może być ciało, zmysł. I tutaj właśnie takim rakiem, który pożera miłość małżeńską, co ją osłabia, oczywiście są grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu. Pornografia, erotyk, samogwałt i jeszcze w ogóle grzechy przeciwko temu przykazaniu. Inne już, nie chcę wymieniać ich, bo tych jest mnóstwo. To jest właśnie to, co niszczy, absolutnie niszczy miłość małżeńską i to jak choroba nowotworowa. Ona natychmiast odbiera człowiekowi stan łaski uświęcającej, a więc obecność Chrystusa. A jak tu kochać bez Chrystusa, kiedy po prostu Jego między nami nie ma, bo został Chrystus wyrzucony przez grzech. A są to grzechy, które uzależniają nieraz na długie miesiące, lata i to jest właśnie prawdziwy dramat dzisiejszych czasów. A więc czysty umysł i czyste serce. To jak te dwa skrzydła samolotu, który jest w stanie lecieć nawet w czasie burzy, ale musi mieć dwa skrzydła. Jeżeli ich nie będzie, to nie utrzyma obranego kursu i niestety spadnie na ziemię. Czysty umysł i czyste serce. I samolot doleci wszędzie. Pamiętajmy także o tym, że miłość małżeńska traci swoją moc tylko wtedy, kiedy człowiek na to pozwala. Jeżeli się na to zgodzicie, no to ta miłość małżeńska straci swoją moc. Jezus w każdym momencie może przyjść wam na pomoc, ale trzeba Go o to poprosić. Trzeba sprzeciwić się złu. I jaką daje Chrystus pomoc? Dwie najlepsze terapie, które daje nam od samego początku małżeństwa. To jest Eucharystia i sakrament pokuty. Jak będziemy o tym pamiętali, to nie ma opcji, żeby coś się trwale zniszczyło, rozwaliło. Nie ma, bo w obu jest obecny Chrystus. Dwa środki uzdrowienia. Dwa lekarstwa, które potężnie wzmacniają miłość małżeńską. Eucharystia, bo przyjmując Chrystusa, jednoczysz się z Nim. Przyjmujesz Go do swojego serca, potrafisz kochać już nie swoimi siłami, ale mocą samego Chrystusa. On w tobie jest, żyje, mieszka, zanosisz Go do swojego domu. I sakrament pokuty, bo tam odcięte od ciebie jest natychmiast to zło, które może się później nawarstwić, spiętrzyć i ciebie zniszczyć. I trzeba z nich korzystać jak najczęściej. To jest właśnie to trwanie w miłości Bożej, korzystanie z sakramentów Bożej miłości. Do takich ludzi, do takich małżonków zło się nigdy nie zbliży, nigdy ich nie zniszczy. No, jeżeli tego zabraknie, to bardzo szybko wkradnie się egoizm i samolubstwo. Jeżeli coś takiego jest, to znaczy, że daliśmy przyzwolenie na to, żeby miłość małżeńska straciła swoją moc, żeby Chrystus wyszedł z naszego życia, z naszego serca. Na to zgadzać się nie wolno. Jakiekolwiek przejawy egoizmu natychmiast trzeba oddawać Chrystusowi w sakramencie pokuty i trzeba wciąż wracać do zasady. Chcę traktować Cię tak, jak sam chciałbym być traktowany. To powinno być złotą zasadą miłości małżeńskiej. Co dalej jeszcze może umacniać miłość małżeńską, nadawać jej moc? Przede wszystkim będzie to patrzenie na małżeństwo z perspektywy nieba, z perspektywy wieczności. I teraz to znowu odniosę się do takiego przykładu mi bliskiego jako kapłan, bo my jako kapłani też mamy różne trudności, z którymi musimy się mierzyć. Czasami nam się one wydają wielkie, bo są wielkie, ale jeżeli się na nie spojrzy właśnie z takiej perspektywy, z perspektywy nieba, wieczności, to wtedy człowiek sobie już myśli, a jakoś przeżyjemy. wiecznie to trwać nie będzie. Może to jest kwestia dnia, tygodnia, roku, może nawet i kilku lat, ale to przejdzie. Przecież wieczność, niebo, Bóg, nagroda. Jakoś damy radę. I tak samo można patrzeć na małżeństwo. Patrząc na te trudne chwile z perspektywy wieczności, nagrody w niebie, łatwiej jest przyjąć trudności, które jednak mogą się ciągnąć latami, ale przyjmujemy je wtedy w duchu ofiary, wynagrodzenia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że właśnie to współuczestniczenie w ofierze Jezusa Chrystusa, to dźwiganie krzyża, to jest właśnie ta nasza droga, droga chrześcijańska do nieba. Tylko wtedy trzeba sobie jedną prawdę uzmysłowić. Owszem, mój krzyż jest ciężki, ale krzyż Jezusa był o wiele bardziej cięższy. Skupianie się na sobie zawsze osłabi miłość małżeńską i uniemożliwia spojrzenie na te trudności z perspektywy nieba czy wieczności, bo zawsze egoista patrzy ze swojej własnej perspektywy. Nawet jest niezdolny do tego, żeby wejść w jakąkolwiek inną orbitę. Więc właśnie kiedy będziemy dbać, modlić się o tą miłość małżeńską, to wtedy też jesteśmy w stanie wyjść poza to swoje ego, a wejść w Bożą miłość. Moc miłości małżeńskiej zawiera się także w darach Ducha Świętego, o które trzeba się modlić, prosić codziennie. Bardzo często, kiedy przychodzą do mnie małżonkowie do spowiedzi, to zadaję za pokutę, proszę odmówić jakąś modlitwę do Ducha Świętego. Prosić o Jego dar, odnowienie darów Ducha Świętego. Jeżeli ktoś to będzie robił sumiennie, będzie o tym pamiętał, zmieni się jego jakość funkcjonowania w małżeństwie. Bo tam, gdzie jest Duch Święty, tam jest Bóg, a tam, gdzie jest Bóg, tam jest prawdziwa miłość. Tam też w nadprzyrodzony sposób człowiek jest w stanie podejmować to, co w małżeństwie wydaje mu się być trudne. Moc miłości małżeńskiej zawiera się także w płodności małżeńskiej, w darze życia, który tę miłość pomnaża. To też jest temat właściwie na oddzielną konferencję, więc dosłownie w jednym zdaniu należy dbać o jakość zbliżenia małżeńskiego, przekazu miłości. To nie może być tak, jak nieraz niestety wszystko, co się dzieje dzisiaj w świecie, w pośpiechu, byle jak. I to też jest później powodem wielu skarg małżeńskich, zranień. To nie może być traktowane jako właśnie taka przestrzeń wyżycia się, ale autentycznego daru z siebie. A dar zawsze domaga się czasu. Dar zawsze domaga się czasu, obecności. I obecności także Boga, a więc stanu łaski uświęcającej. Stanu łaski uświęcającej. I tak jak już też powiedziałem, w przekazie życia to pomnaża miłość małżeńską. I tutaj też są małżonkowie, którzy mają dzieci i są otwarci na to liczne potomstwo i przypuszczam, że każdy z was mógłby tutaj dać świadectwo tego, jak bardzo każdy dar życia pomnaża tą waszą miłość małżeńską, że owszem, nieraz jest trudno, ale właśnie miłość małżeńska się pomnaża, bo człowiek coraz bardziej wychodzi z tej swojej strefy komfortu, musi zwalczyć swój egoizm, bo po prostu nie byłby w stanie funkcjonować w rodzinie wielodzietnej, tam gdzie jest wiele dzieci. Wtedy naprawdę człowiek szybko jest w stanie przepracować to, co osłabia miłość małżeńską i staje się bardziej otwarty na drugiego człowieka. Także te małżeństwa z reguły są bardziej szczęśliwe, gdzie jest więcej dzieci, z reguły. Co jeszcze osłabia miłość małżeńską? Lęki. Różnego rodzaju lęki. Lęki o zdrowie, o życie, o pracę, o pieniądze, o męża, o żonę i tak dalej, o dzieci. No, diabeł będzie nas atakował licznymi lękami, bo tym może nas zgubić, rozdzielić. Ale jeżeli wyczujemy jakiekolwiek lęki w sobie, natychmiast trzeba się modlić, zwracać do Boga. A w tej cierpliwej miłości Jezusa do nas znajdziemy siłę, by te lęki przezwyciężać. A więc tak w skrócie o tym, co umacnia tę miłość małżeńską i co zarazem ją niszczy. I tak na koniec prośmy Pana Jezusa, aby pozwolił nam w prawdzie spojrzeć na samych siebie. Do jakiej miłości jesteśmy zdolni. Prawda o nas jest taka, że Bóg przeznaczył nas do tego, abyśmy byli kiedyś na wieczność z Nim w niebie, że zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, że jesteśmy zdolni do wielkiej, pięknej miłości pod warunkiem, że będziemy nasze życie przeżywać z Bogiem, w Bogu, w Chrystusie. Że nasze życie może być zupełnie inne, jeżeli otworzymy się na tę Bożą pomoc. Jeżeli tak się stanie, jeżeli będziemy cały czas żyli w Bogu, to wtedy szybko przekonamy się, jak wielka, jak potężna jest moc tej miłości, miłości małżeńskiej i jak wielu ludzi będzie zachwycać się jakością waszej miłości, patrząc na nią z podziwem, bo tam będzie obecny Bóg. A tam, gdzie jest Bóg, tam zawsze człowiek jest pełen podziwu. Tam zawsze uginają się kolana przed Bogiem obecnym, między małżonkami, ich prawdziwej miłości. O ten dar pomódlmy się dla was tutaj obecnych przez wstawiennictwo Matki Bożej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg zapłaci.